Przeczytajmy jeden werset na początek z listu do Efezjan. List do Efezjan, 5 rozdział, 25 wiersz, druga połowa. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Cóż to jest takie cenne? Cóż to jest ta rzecz, za którą Chrystus wydał samego siebie? Cóż to jest ten Kościół, który Chrystus tak umiłował? Czym jest zgromadzenie czy Kościół, tak jak zamiennie Biblia używa tych określeń, że taką wielką miłością zostało obdarzone przez Pana Jezusa Chrystusa? Słowo Boże często używa do wytłumaczenia nam pewnych pojęć, pewnych zachowań, pewnych myśli, które chce nam przekazać, różnego rodzaju obrazów, różnego rodzaju przykładów, różnego rodzaju podobieństw, po to, abyśmy my w naszym ograniczonym umyśle byli w stanie zrozumieć, lepiej zobaczyć wszystkie Boże plany i Boże myśli, które miały nam zostać przekazane, które Bóg chciał, abyśmy znali, które Bóg chciał, abyśmy mogli od Niego odbierać i które mogłyby nas przez to budować, ale też i pouczać. Ten Kościół, który Chrystus umiłował, jest pokazany nam w Słowie Bożym pod różnymi obrazami, pod różnymi przykładami. Chciałbym dzisiaj pokazać kilka z nich, w jaki sposób Bóg do nas o tym właśnie zgromadzeniu czy kościele mówi. Pierwszym takim obrazem, pod którym Bóg ukazuje nam ten Kościół, który Chrystus nabył, który umiłował, to jest ciało, ciało Chrystusowe. Jest to jeden z takich piękniejszych przykładów i który zawiera mnóstwo pouczeń, z których być może coś będziemy mogli dzisiaj odebrać. Przeczytajmy wspólnie na początek fragment z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian z 12 rozdziału. 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian od 12 wiersza. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, czyż nie należy do ciała? Czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała? Czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Może dotąd. Widzimy tutaj przykład, który Słowo Boże pokazuje nam, pod którym widzimy właśnie ten zbór czy kościół. Mowa jest tutaj o ciele. O ciele, które wszyscy mamy i wiemy, jak funkcjonuje. Jest to taki przykład, który pozwala nam dość łatwo zrozumieć pewne zależności, dlatego że my, każdy z nas ma ciało i każdy wie, jak ono z grubsza funkcjonuje. Zajmijmy się może na początek tym, co tym ciałem zawiaduje, co tym ciałem kieruje i co w tym ciele jest najważniejsze. To nie jest wymienione tutaj w 12 rozdziale listu do Koryntian, ale musimy zajrzeć z powrotem do tego listu do Efezjan, ponieważ tam jest jeden wiersz, który daje nam bardzo ważne spojrzenie na tę sprawę. To jest 23 wiersz. Druga część mówi, że Chrystus jest głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. A więc tu jest pokazana pierwsza zasada. Cały Kościół stanowi jedno ciało, ale głową tego ciała jest Chrystus. Głowa jest to taki organ w naszym ciele, w którym mieści się całe centrum dowodzenia naszego ciała. Głowa jest tym organem, który wydaje polecenia całemu ciału, które wymaga wykonywania pewnych poleceń, pewnych czynności od pozostałych części naszego ciała, która jest takim miejscem, w którym z którego wszystkie pozostałe elementy naszego ciała czerpią, jakby to powiedzieć, czerpią swoją zdolność wykonywania wszystkiego, co robią. Żaden z naszych członków nie wiedziałby, co ma czynić, gdyby nasza głowa, nasz mózg, nasz rozum nie wydał polecenia. Ręce podnieś się do góry. Ręka potrafi się podnieść. Jeżeli ja myślę o tym, że mam mówić, to mówię. Jeżeli myślę o tym, że mam gdzieś iść, to moje nogi zaczynają podejmować tą czynność, która została mi nakazana przez moje myśli, przez mój rozum. I tak samo jest w ciele Chrystusowym. Jest głowa, która jest centrum, która jest punktem dowodzenia, która organizuje całe ciało i której całe ciało jest podległe. Cały Kościół Chrystusowy jest podległy Chrystusowi. I to jest pierwsza zasada, którą musimy dokładnie sobie wziąć do serca. To nie znaczy, że Kościół ma jakikolwiek inny organ, który powoduje jego działanie, który organizuje jego działanie. Nie, jest tylko Chrystus. Chrystus jest głową Kościoła. I temu Chrystusowi wszyscy jesteśmy podlegli, pojedynczo, ale i społecznie. Społecznie jako ten Kościół, za który On wydał samego siebie. Dla Boga ważny jest każdy pojedynczy wierzący. Bóg podejmuje wiele kroków, wiele starań do tego, aby z tego świata wywołać jak najwięcej ludzi, którzy chcą oddać Mu swoje życie. I każdy z nas jest cenny. Za każdego z nas Chrystus umarł. Ale również Chrystus umarł za całość nas wszystkich. I pamiętajmy o tym, że cali razem, wspólnie, tak jak tutaj jesteśmy, czy jak jest cały Kościół na całej ziemi, on cały jest istotny. Bóg ma o niego staranie. Bóg w jednym miejscu w księdze bodaj Izajasza używa takiego sformułowania, że kto się dotyka was, to się dotyka źrenicy mojego oka. Źrenica oka to jest takie miejsce, które ciało nasze, ludzkie, podejmie wszelkie starania, żeby je ochronić. Oko jest takim organem, które już jest tak zabudowane w naszej głowie, że jest schowane trochę w czaszce po to, żeby ochronić przed wszelkimi urazami mechanicznymi. Jest powieka, która je chroni. Dopiero później jest gałka oczna, w której tym małym elementem jest źrenica. I to ciało podejmie wszelkie działania do tego, żeby ochronić tą źrenicę. A Bóg podejmie wszystkie działania do tego, żeby ochronić swój Kościół. On podejmie wszelkie działania do tego, żeby dbać o Niego, żeby On rósł, żeby prawda nie została zagubiona, żeby ta prawda była w tym Kościele obecna i żeby On mógł być przez to uwielbiony. Bo celem tego, że jesteśmy tutaj razem, jest uwielbienie Boga. Tylko i wyłącznie. Nie to, żebyśmy my chcieli się postawić w jakimś wysokim świetle. Nie. uwielbienie Boga. Ale popatrzmy na siebie tutaj, czy na ludzi, którzy są wierzący, których znamy, którzy są u nas w Polsce, czy którzy są gdzieś dalej za granicą, którzy są na całym świecie. Słowo Boże tutaj w tym liście do Koryntian mówi, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, niewolnicy, czy wolni. Popatrzcie, biedni, bogaci, poganie, czy ludzie religijni, Żydzi, Grecy, wszyscy w jedno ciało. W tym ciele każdy może znaleźć swoje miejsce, tylko musi oddać swoje życie Chrystusowi. Wtedy jest przyłączony do tego ciała i wtedy staje się elementem składowym tego ciała. Popatrzcie, ilu nas jest? Każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest inny pod względem wyglądu, pod względem charakteru, temperamentu, a jednak każdego z nas osobiście Bóg powołał do tego, abyśmy byli elementami, członkami ciała Chrystusowego. Czyż to nie jest piękne? Czy to nie rozgrzewa naszych serc? Bóg mnie i ciebie powołał. Powołał do czego? Abyś był elementem ciała Chrystusa. Ale jeżeli jesteś elementem ciała Chrystusa, to pełnisz w nim jakąś funkcję. Popatrzcie na nasze ciało ziemskie. Mamy wiele różnych członków. Palce, oczy, włosy, nogi. Każdy z tych elementów do czegoś służy. To nie jest tak, że Bóg ukształtował człowieka w sposób taki, że połowę tych naszych członków można by było odrzucić i dalej ciało by było w pełni funkcjonalne. Nie jest tak. Każdy członek, który Bóg stworzył w naszym ciele, jest potrzebny. Każdy ma swoją funkcję. Jedna z tych funkcji jest widoczna, jedna z tych funkcji jest jasna i zrozumiała dla każdego. Wiadomo jest, że człowiek na przykład, żeby pisać, używa do tego rąk. I to jest jasne, oczywiste dla każdego. Każdy bierze długopis, ołówek i pisze. Natomiast wiemy, że jest masę takich elementów naszego ciała, które medycyna ciągle odkrywa, po co one są. Ta funkcja ich jest często ukryta, ale one są potrzebne. Każdy z nas jest w tym kościele, w tym ciele Chrystusowym potrzebny. Każdy ma swoją określoną rolę. Każdy ma, dla każdego Bóg ma plan. Dla każdego z nas, dla mnie i dla ciebie, Bóg ma cel i zadanie w tym kościele. Po co? Po to, aby to ciało sprawnie i dobrze funkcjonowało. Po to, aby spełniało tą rolę, dla którego Bóg Kościół na tym świecie powołał. A po co On to uczynił? Po to, aby Ewangelia była głoszona po całej ziemi i po to, aby chwała dla Boga, ta chwała, której On oczekuje, wznosiła się już z tej ziemi. Już teraz, dzisiaj. Czy to nie jest piękne? Czy nie chcesz podjąć tej roli, którą Bóg dla ciebie przygotował? Czy nie chciałbyś się przyczynić w ten sposób, w jaki Bóg dla ciebie postanowił? I teraz znajdujemy tutaj wiele przykładów w liście do Koryntian na to, jak często my się zachowujemy. To jest wspaniałe, jak Bóg potrafi pokazać nam w prosty sposób, w prostych przykładach, jakie jest nasze podejście często do zrozumienia tych rzeczy. Tutaj jest napisane tak. 15 werset. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? Popatrzcie. A co dalej? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? My często postępujemy w sposób taki. Ja to chciałbym robić to albo tamto. Mnie to by się podobało, gdybym potrafił albo gdybym mógł spełniać taką lub inną funkcję, podejmować takie lub inne zadania. A Bóg tego w ogóle tak nie widzi. To nie my decydujemy o tym, jaka rola nam została powierzona. To nie my decydujemy o tym, czy ten element naszego ciała jest prawą ręką, a ten lewą. Nie. To Bóg o tym zdecydował. On każdego z nas postawił tam, gdzie chciał. On każdego z nas potrafi użyć skutecznie tam, gdzie On chce, a niekoniecznie my. Popatrzcie. My bardzo często sobie obmyślamy plany i pomysły na to, co moglibyśmy zrobić. I co? Nie wychodzi nam. A czemu nam nie wychodzi? Bo to my chcemy, a nie Bóg. To, co my chcemy, wcale niekoniecznie jest takie bardzo istotne. My mamy chcieć służyć, ale jak służyć? Wierzcie mi, że to czasami trwa latami, ale Bóg potrafi pokazać. On użyje takich metod, że pokaże mnie czy tobie. Możesz zrobić dla mnie to lub tamto. Niekoniecznie jest to rzecz taka, jak to wcześniej wymienione pisanie, że to wszyscy widzą. Ty piszesz, wszyscy widzą. Tak? Wcale niekoniecznie dla każdego z nas jest przygotowana służba, którą wszyscy będą widzieli. Ale popatrzcie, jaki jest ilościowo stosunek członków naszego ciała fizycznego, tych, które wiemy i widzimy, wiemy, do czego służą i widzimy je, w stosunku do tych, które są ukryte i które niekoniecznie nawet dzisiaj nauka wie, do czego służą. Ale tam jest też miejsce. To nie znaczy, że każdy z nas musi podejmować jednakową służbę i taką, jaką by chciał. Ale mają podejmować. To jest jedyna pewna rzecz. Bóg nas powołał do tego. Powołał nas do tego, abyśmy pełnili te uczynki, które On dla nas przygotował wcześniej. List do Efezjan mówi, że nas powołał do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Chodzili. Nie raz w życiu uczynili ten uczynek, który Bóg dla nas przygotował. Mamy w nich chodzić codziennie. Dzisiaj, jutro, za tydzień. To jest niesamowite. To ma być stały proces. Nasza służba w Kościele ma być procesem, który będzie trwał całe nasze życie. I wtedy wszyscy razem będziemy w stanie budować ten Kościół tak, jak Bóg tego oczekuje. Co tu jest dalej napisane? Dwudziesty pierwszy wiersz. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Popatrzcie, tak często niestety musimy to ze wstydem przyznać. Patrzymy na innych i zastanawiamy się, właściwie to nam tylko ten ktoś przeszkadza. A co tu jest napisane? Nie może więc oko powiedzieć ręce. Nie może. Jeżeli jest jakiś członek tego ciała, to jest po to, bo Bóg go tam postanowił i on tam jest potrzebny. Nie może powiedzieć ręce. Musimy nawzajem siebie szanować. Musimy każdy z nas osobiście, po pierwsze, przyjmować tą rolę, którą Bóg do nas przewidział. Musi każdy z nas akceptować to, co Bóg dla nas postanowił, zaplanował i dokładać wszelkich starań do tego, aby w tym miejscu, w którym Bóg nas stawia, wykonywać tą służbę, która jest dla nas przygotowana. A po drugie, jako ciało całe, musimy jako całe ciało akceptować każdego pojedynczego. Czyli każdy członek oddzielnie musi uznawać swoją rolę w ciele, łącznie albo może przede wszystkim z kierowniczą rolą głowy, czyli Chrystusa. Ale również, aby wydajnie działać, funkcjonować w tym kościele, musi akceptować rolę wszystkich współbraci i współsióstr, aby z nimi współpracować. Popatrzcie, tak wiele Słowo Boże mówi o tym, że byli współpracownicy. Bardzo często to w listach Pawła widać, że ten lub tamten był moim współpracownikiem, albo tamci byli moimi współpracownikami, tak? Współpracownicy. Nie ja jestem pracownikiem, a ci inni to są od tego, żeby mi pomagać, tylko my razem jesteśmy współpracownikami. Każdy względem drugiego po to, aby budować Kościół, aby chwała Boża była coraz większa i coraz doskonalsza. Każdy członek akceptuje swoją rolę, a ciało akceptuje każdego członka niezależnie. I to są dwie podstawowe zasady, bez których to ciało nie będzie w stanie wydajnie funkcjonować. Jeżeli my nie potrafimy zaakceptować roli swojej nogi na przykład, albo swojego oka, ponieważ Bóg uczynił je takie lub inne. Jedno oko widzi lepiej, drugie gorzej. Jest tak? Nie możemy podważać Bożego planu. Jeżeli Bóg tak to uczynił, to właśnie tak chciał. Może my koniecznie byśmy chcieli, żebyśmy mieli doskonały wzrok. A Bóg postanowił, nie, ty będziesz nosił okulary. Po to, że mam w tym jakiś cel. I tak samo jest w Kościele. Może chcielibyśmy, żeby ktoś wykonywał to dzieło, które robi, robił to lepiej. Może my wiemy lepiej, jak on to powinien robić. Wcale nie. Bóg wie najlepiej. I dał każdemu możliwości do tego. Zaplanował. Tu jest taki fragment w tym liście do Koryntian, ja tego nie przeczytałem na końcu, o tych służbach, które w Kościele są, o tych darach, o tych służbach tutaj, które są postanowione w Kościele. One są różne. Taka jest jedyna myśl, którą chciałem tutaj podnieść. One są różne. A jeszcze przeczytam 11 werset z tego 12 rozdziału. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, i dwa ostatnie słowa, jak chce. Bo ma do tego suwerenne prawo, bo może to uczynić, bo jest naszym Panem, naszym Stwórcą i tym, który wydał za nas, za Kościół samego siebie. On rozdziela każdemu, jak chce. A od nas zależy, czy my to przyjmiemy i czy my z tego zrobimy pożytek. Czy my obrócimy te nasze możliwości, nasze predyspozycje, nasze wszystko to, co mamy, nasz charakter nawet, nasz temperament, czy obrócimy ku Bożej służbie, ku temu dziełu, do którego jesteśmy powołani. Każdy oddzielnie i wszyscy razem społecznie. Bo tylko wtedy, kiedy będziemy każdy z nas przykładał jakiś mały fragment do funkcjonowania tego wielkiego, skomplikowanego organizmu, to ten organizm będzie rósł, będzie cały czas bogatszy, będzie cały czas mógł coraz więcej otrzymywać tych łask, które są dla nas przygotowane. Będziemy mogli coraz bardziej poznawać Pana Jezusa Chrystusa. Bóg nam Go objawił w swoim Słowie. Ale my razem, wspólnie musimy dokładać starań do tego, aby coraz bardziej Go poznawać. Każdy osobiście, a potem udzielając innym, będziemy mogli razem nawzajem sobie pomagać w tym poznawaniu. Chciejmy to robić. Chciejmy do tego przykładać każdy swój maleńki fragment. A całość budowli będzie wspaniała. Jeszcze bym zwrócił uwagę na jeden werset, też z pierwszego listu do Koryntian, a propos tego obrazu Kościoła jako ciała. To jest 17 werset 10 rozdziału. To jest bardzo znany werset. Chciałem tutaj tylko jeden, bardzo zresztą głęboki i nie starczyłoby kilku godzin, żeby jakby wyłożyć wszystko, co on zawiera. Chciałem na jedną rzecz tutaj myśl, jedną uwagę zwrócić na jedną myśl. Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Chciałem zwrócić tutaj uwagę na aspekt jedności tego ciała. Nie ma wielu ciał, jest tylko jedno. Jedno ciało. Chrystus tak umiłował Kościół, że wydał zań samego siebie. I ten Kościół Boży, Kościół Chrystusowy jest jeden. Jeden na tej ziemi. Każdy, który oddał swoje życie Chrystusowi, który przyznał się do tego, że jest grzesznikiem, który wyznał swoje grzechy, który prawdziwie pokutował i prosił o to, aby Pan Jezus w swojej wielkiej miłości przebaczył mu jego winę, przyszedł pod krzyż i ukorzył się, jest częścią składową, elementem, członkiem tego wielkiego Kościoła, tego Kościoła, który jest na ziemi dzisiaj. Każdy, który to uczynił, jest prawdziwym elementem Kościoła Chrystusowego. członkiem tego ciała. Dzisiaj jest na ziemi taka sytuacja, że tak naprawdę tej jedności po prostu nie widać. Ta jedność została zniszczona przez grzech. Ta jedność jest całkowicie zakryta dzisiaj przed ludźmi. I tylko Bóg wie, kto jest członkiem tego wielkiego Kościoła. I tylko Jemu możemy zostawiać osąd w tej sprawie. Dzisiaj nam, ludziom, absolutnie nie jest dane albo nie jest możliwe, abyśmy my ten sąd brali na siebie. Ty jesteś, a ty nie jesteś członkiem ciała. Nie. Tylko Bóg wie i Jemu musimy to zostawić. Kolejnym takim obrazem, pod którym Słowo Boże przedstawia nam Kościół Chrystusowy, jest dom Boży albo świątynia Boża. Są to bardzo zbieżne w moim odczuciu określenia i chcielibyśmy się w tej chwili zająć przez moment właśnie takim zobrazowaniem tego Kościoła Chrystusowego. Na początek otwórzmy 7 rozdział Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 48 i 49. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan? Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? I to jest pierwsza uwaga. Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych. Czyli ta świątynia, o której mówi Słowo Boże, ten dom, o którym możemy czytać, to na pewno nie jest określenie żadnej fizycznej budowli. Bóg nie mieszka tam, gdzie człowiek uczynić by chciał mu miejsce. Ale w takim razie, skoro nie jest to budowla, to co to jest? Jaki jest ten dom? Gdzie jest ta świątynia? Taką najkrótszą i najbardziej zwięzłą odpowiedź możemy znaleźć znowu w pierwszym liście do Koryntian, taki bardzo znany werset, 1 Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Nawet na podstawie tego wersetu są pieśni ułożone. Znamy to wszyscy bardzo dobrze. Ta świątynia nie daje się włożyć w żadne kategorie fizycznego budynku lub też nie ma związku z jakimkolwiek miejscem, nie jest zlokalizowana nigdzie w przestrzeni. Ta świątynia mieści się w sercach wszystkich tych, którzy są wykupieni krwią Pana Jezusa. W nich jest świątynia, oni ją stanowią. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? W drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, jest kilka myśli na ten temat. Drugi do Korynt, 6 rozdział, 16 werset od dwukropka. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Tutaj w tym wcześniejszym fragmencie jest mowa o tym, że nie ma żadnego układu, żadnego porozumienia społeczności między dobrem a złem. I ten fragment, który przeczytałem, pokazuje jedną rzecz. To, co jest w 17 wersecie. Odłączcie się, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się. Spośród tego zła, które jest na świecie, spośród tego, co nie jest z Boga, spośród tego, co Boga nie chwali, o czym może sobie każdy przeczytać w tym 6 rozdziale, w tych wcześniejszych wersetach. I wtedy będziecie prawdziwym takim kościołem, jaki Bóg chciał widzieć tutaj na ziemi. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał wśród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Czyż to nie jest wspaniałe? Czy to znowu nie rozgrzewa naszego serca, kiedy czytamy takie słowa: zamieszkam w nich, będę się pośród nich przechadzał? Wiecie, kiedy Bóg się przechadzał wśród ludzi po raz pierwszy? W ogrodzie Eden. Tam się Bóg przechadzał pośród ludzi, czyli oni mieszkali na ziemi w ogrodzie Eden i Bóg czasami ich odwiedzał. Przychodził, odchodził. A dzisiaj zamieszkam w nich. Bóg uczynił sobie mieszkanie w sercu każdego wierzącego człowieka i wewnątrz zgromadzenia wierzących, wewnątrz tego Kościoła, który powołał w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego na tych, którzy byli zgromadzeni w jednej wspólnej sali na piętrze. Wtedy narodził się ten Kościół, ta świątynia, w której może się wznosić chwała dla Bożego imienia. Zastanówmy się teraz, jak ta świątynia, ten dom Boży, dom, w którym On powiedział, że zamieszka, jest zbudowany. Jak jest skonstruowany? Co jest, z czego się składa i jaka jest nasza rola znowu w tym wszystkim? Dzieje apostolskie 4:11. Tu jest mowa o Panu Jezusie. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I list do Efezjan 2:20. List do Efezjan 2:20 i dalsze. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Popatrzmy, co jest znowu centrum uwagi, co jest początkiem tej świątyni. Jak się buduje jakieś potężne budynki, jakieś wspaniałe budowle, to pierwszą rzeczą, jaką w zwyczaju człowiek ma, żeby zrobić, to jest założenie tak zwanego kamienia węgielnego. To jest pierwsza rzecz i dopiero później, jak ten kamień węgielny jest położony, zakopany, wtedy dopiero można budować dalej, przystąpić do jakichś następnych czynności. I przeczytaliśmy tutaj w 20 wersecie, że kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Znowu to centrum. W obrazie ciała mieliśmy Chrystusa jako głowę, jako centrum dowodzenia ciała. Tutaj, w tej budowli, u samych jej podwalin, u samego początku, jak jeszcze budowli nie było, najpierw był kamień węgielny. Pan Jezus Chrystus. I dopiero dalej następuje coś, co może przybrać kształt budowli. Jak się przystępuje do budowy jakiegokolwiek budynku, to pierwsza rzecz, która jest konieczna do zrobienia, to jest fundament. Bez fundamentu żadna budowla się nie ostoi. Mamy na ten temat również użytych parę obrazów w Słowie Bożym. I ja przeczytałem tutaj ten z tego listu do Efezjan o fundamencie, na którym jesteśmy zbudowani, na fundamencie apostołów i proroków. Ponieważ co to jest? Co to znaczy, że fundament apostołów i proroków? Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym. Ale jak wygląda ta budowla, do czego służy, to zostało nam przekazane, tak jak mówi ten werset z listu Judy, wiara raz została świętym podana. Fundament też jest i my go mamy. Tym fundamentem jest to Słowo Boże. Apostołowie i prorocy. Słowo Boże, które zostało zapisane, które Bóg przygotował w takim kształcie, w jakim je posiadamy. Mamy ten luksus, że ono jest przekazane nam w języku, który rozumiemy. potrafimy sami to Słowo Boże czytać, możemy sami z Niego czerpać, możemy sami z Niego uczyć się po to, aby teraz następne fragmenty tej budowli mogły być wznoszone. Jesteśmy jakby elementami, które nie wnoszą żadnych podwalin, żadnych nowych fundamentów, żadnej nowej nauki, bo te już są. Kamień węgielny to jest Pan Jezus Chrystus, a Słowo Boże jest tym fundamentem, na którym reszta budowli może się budować. I to jest niezmienne, i to jest stałe, i to przez wszystkie wieki trwa i będzie trwało aż do momentu, kiedy ten świat się zakończy, kiedy istnienie tego świata zostanie Słowem Bożym zakończone. No ale w takim razie mamy kamień węgielny, mamy fundament i co dalej? Budynek, który by się zakończył na fundamencie, no, byłby mało funkcjonalny, mało użyteczny. Więc potrzebne są kolejne fragmenty tej budowli. Słowo Boże znowu na ten temat pokazuje nam pewne obrazy, którym zechciejmy się krótko przyjrzeć po to, abyśmy mogli spróbować własną rolę jakby w tym odkryć. Przeczytajmy z pierwszego listu Piotra drugi rozdział. Na początek wersety 4 i 5. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza sprawa. My mamy przystępować do tego drogocennego kamienia, do Pana Jezusa, po to, aby jako żywe kamienie, popatrzcie, teraz my jesteśmy znowu elementami budowli. My jesteśmy żywymi kamieniami. Każdy odrodzony jest żywym kamieniem. Po co? Po to, aby się budować w duchowy dom, w święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest pierwsze powołanie tego Kościoła. Aby Bogu była wznoszona chwała, aby z tej budowli, z tego kościoła, z tego zgromadzenia wierzących wznosiła się ta chwała, jakiej Bóg oczekuje, jakiej pragnął i którą przygotował poprzez dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Ona ma się wznosić, to jest pierwszy cel. Teraz przeczytajmy werset 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Kolejna rzecz. Jesteście wybrani wybranym królewskim kapłaństwem. Macie pewną służbę do wykonania. Macie pewien cel tutaj na ziemi. I ten cel jest w tym wersecie zawarty. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Mamy rozgłaszać, mamy nieść. Mamy nieść wieść, wiadomość o tym, kim jest dla nas Jezus Chrystus. Kim jest dla nas Bóg i Ojciec. Mamy zadanie, które jest dla nas przeznaczone w tym świecie. Mamy być widziani jako chrześcijanie. Jako Boże dzieci, jako ci, którzy należą do Chrystusa. W tych wersetach przewija się określenie wierzących ludzi jako kapłanów. I chciałem tu jeszcze taką jedną myśl drobną wtrącić. Jeżeli spojrzymy na kapłaństwo, które było w Starym Testamencie, to ono miało określoną rolę. Tam była świątynia i w niej były określone zasady służby posługi kapłańskiej. Kapłanami byli wyłącznie ci specjalnie do tego wybrani przez Boga. Z jednego pokolenia, z jednego rodu, z rodu Aarona, dokładnie to wiemy, oni mogli być kapłanami. Bóg specjalnie wybrał sobie kapłanów. Wybrał sobie tych, którzy, znowu muszę to powtórzyć, ale to jest najważniejsza rzecz w życiu każdego człowieka, tych, którzy byli pod krzyżem ze swoimi grzechami i przyjęli zbawienie z rąk Pana Jezusa. Wybrał sobie do tego, aby pełnili służbę. Ale czy ta służba w Starym Testamencie była w jakimś stopniu dowolna? Nie. Ona była ściśle określona. Przepisy tego prawa, zakonu żydowskiego punkt po punkcie mówiły, jak kapłan powinien się zachowywać, co ma robić, czego mu nie wolno, jak się ma ubierać, jak ma wyglądać, kiedy ma myć ręce, kiedy ma robić to czy tamto. Dokładnie po kolei to było określone. I dzisiaj jest podobnie. Ta służba nasza nie jest dowolna. To Bóg określa jej zasady. I my musimy się temu podporządkować, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Ponieważ te zasady są sztywne. Te zasady są określone, a naszą rolą jest wypełniać je tak, jak Bóg sobie tego życzył. Nie chciałbym dalej rozwijać tego tematu, ponieważ czas się kończy. Dlatego jeszcze bym wspomniał tylko jedną rzecz. Świątynia kojarzy się z czymś wzniosłym, z czymś specjalnym, z czymś świętym, z czymś, co jest takim miejscem, w którym jest coś szczególnego. I my mamy być właśnie takim miejscem. Mamy być w całkowitej świętości, czyli oddzieleniu, odosobnieniu od wszelkich zasad, przepisów, pomysłów ludzkich, od wszelkich prób poprawiania Bożego planu dla nas i tego, co Bóg od nas oczekuje. Mamy się poddać pod Boże kierownictwo i służyć Mu tak, jak On tego od nas oczekuje, ponieważ wtedy jedynie będzie to miało pozytywne skutki. Wtedy będziemy w stanie przynosić te owoce, które są od nas oczekiwane. Oby one były stukrotne, ale te owoce mają być przynoszone, a mogą być przynoszone tylko wtedy, kiedy my będziemy podlegli pod kierownictwo Boże. Jak to zrobić? Nie ma innej metody, tylko przez Słowo Boże i modlitwę. To jest jedyna możliwość dialogu z Bogiem. Bóg do nas mówi przez Słowo Boże. My do Niego mówimy w modlitwie. I ten dialog powoduje w nas coraz większą społeczność, coraz bliższe związki z Panem naszym i wtedy możemy odbierać tą wolę, którą Bóg dla nas ma. Możemy ten plan odczytywać, ten przygotowany dla nas wcześniej plan i możemy realizować go tak, jak Bóg tego od nas oczekuje. Jeszcze króciutko wspomnę o jednym obrazie Kościoła, który jest używany w Słowie Bożym. Tym obrazem jest oblubienica. To jest takie słowo, które w dzisiejszym języku jest mało zrozumiałe. Ono na współczesny język polski musiałoby znaczyć panna młoda. Narzeczona panna młoda właściwie. Kto to jest panna młoda? To jest ktoś, kto jest przygotowany do wesela. To jest ktoś, kto oczekuje na ten moment połączenia się z Panem młodym, na zaślubiny. Przeczytajmy z 19 rozdziału Objawienia, dwa wersety. Dziewiętnasty rozdział Objawienia, 7 i 8. Weselmy się i radujmy się i oddajmy chwałę, gdyż nastało wesele baranka, a oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To jest opisany czas, który dopiero nadejdzie. To jest moment, który nie będzie się odbywał tutaj na ziemi, tylko będzie się odbywał w czasie, kiedy będziemy już zabrani z tego świata. Ale patrzcie, co jest celem. Celem jest wesele baranka. A Kościół jest tą oblubienicą, tą panną młodą, która jest przygotowana. Tu jest napisane, że już się przygotowała. Została ubrana w czysty, lśniący bisior. I to są sprawiedliwe uczynki świętych. I to jest coś, czego znowu od nas po pierwsze się wymaga, a po drugie popatrzcie, jaką wspaniałą, jaki to jest wspaniały obraz. Nie można sobie wyobrazić tutaj w naszym pojmowaniu, w naszym rozumie lepszego obrazu miłości niż narzeczony i narzeczona. Pan młody, panna młoda tuż przed małżeństwem. To jest dla tych, którzy przeżyli ten moment, to mogą sobie krótko teraz przypomnieć, jak bardzo pragnęli tego, żeby to się już stało, żeby to połączenie już nastąpiło. To był ten taki najbardziej wzniosły moment w życiu. I teraz popatrzmy. Słowo Boże tak mówi o Kościele. Panna młoda, ta, która już pragnie, która już chce, a z drugiej strony jest Pan młody, który tak samo pragnie. On wcale mniej tego nie oczekuje. To jest coś niesamowitego. Jaką miłością obdarzył Pan Jezus swój Kościół. On wydał zań samego siebie. On poświęcił absolutnie wszystko, aby z tej miłości nabyć sobie tą oblubienicę. Czy nie chcemy Mu za to oddać posłuszeństwa i oddania? Czy nie chcemy Jemu służyć w sposób całkowity i zupełny? On oddał za nas samego siebie. A ile my chcemy Mu za to oddać?